jakieś parę tygodni temu taki temat nam wszedł na wokandę, czym jest modlitwa, czyli coś, co człowiek najszybciej porzuca po nawróceniu. Z reguły jest tak, prawda, że kiedy się nawracamy, to po prostu modlimy się jak szaleni, a po jakimś czasie modlitwa jest wypierana przez różne aktywności nasze, przez nasze plany. Zawsze ta modlitwa może być kiedyś indziej odbyta, bym powiedział, tak? Czy odmówiona, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Jesteśmy tutaj, bo uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Tak mówi święty Jan w swoim liście. Ja bym chciał, żebyśmy na początek otworzyli Psalm 131. Wyświetlacie, czy macie Biblię? A, no to taki dwutorowo będziemy szli. I zacznę od tego psalmu. Pieśń pielgrzymek Dawidowa. Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje, ale ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie, zbyt cudowne dla mnie. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę, jak dzieci odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, oczekuj Pana teraz i na wieki. Tak jak pierwszy werset mówi, to jest pieśń pielgrzymek, czyli ludzi, którzy gdzieś podążają, mają jakiś cel. I ten fragment, czy ten w sumie w hebrajskim, to jest raptem 30 słów. Ten psalm opowiada, czy mówi nam o pewnej społeczności Dawida z Bogiem, o czymś, czego on doświadczył przez całe życie i o czymś, czym on się chce podzielić. I taką pierwszą rzeczą, którą tutaj widzimy w tym psalmie, to jest to, że Bóg miłuje człowieka, bo to jest psalm o miłości, o tym, że Bóg wyrywa go gdzieś tam w jakimś miejscu i chce okazać swoją miłość człowiekowi. I ten psalm rozpoczyna się od takiej postawy, która jest zaprzeczeniem tego, co dziecięce, co takie bliskie dziecku. Ten psalm mówi, nie wywyższa się serce moje, nie unoszą się, tak, nie wynoszą się oczy moje. Czyli to jest coś, czego w dziecku nie znajdziemy. W dziecku nie znajdziemy wynoszenia się, w dziecku nie znajdziemy takiej dumnej postawy. Ono zawsze ma postawę zaufania, takiej bliskości. Co jest ciekawe w tym psalmie, to jest werset drugi, bo my zawsze jak patrzymy na to, kiedy Jezus mówi, że musimy być jak dzieci w społeczności z Nim, to właśnie takie niemowlaki. A tutaj psalmista mówi takie coś i to komentatorzy Biblii bardzo mocno na to zwracają uwagę, że w wersecie drugim czytamy: uciszyłem i uspokoiłem moją duszę jak dzieci odstawione od piersi u swej matki. Jaki obraz wtedy mamy? Ano właśnie skończyło jeść i, prawda, i zasypia. A tu nie o to chodzi. Wiecie, w Izraelu jest był taki zwyczaj, że w pewnym wieku dziecko zostało odstawiane kompletnie od piersi. To było około 3 roku życia. Długo, nie? U nas po pół roku już jest problem. No ale ja nie jestem kobietą. Tam się w ogóle to celebrowało, tak? Tam to się świętowało. To o tym czytamy w Księdze Rodzaju, to o tym czytamy też gdzieś tam w innych fragmentach, w pierwszej Samuela. I to jest ten moment, kiedy twoje zaufanie nie jest tylko związane z tym, że ty jesteś, nie możesz nic zrobić w życiu, ale tu chodzi o to, że twoje zaufanie do Boga objawia się przede wszystkim nie w ślepym i automatycznym podążaniu do Niego, ale w takim spokojnym i odpowiedzialnym życiu z Nim. To jest tylko wstęp, o czym ja mówię. Natomiast dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że Jezus uczy potem właśnie tego typu postawy w społeczności ze swoim Ojcem. Dawid w tym fragmencie, jak tu czytamy, on mówi: tak we mnie spokojna jest dusza moja, przychodzę do Ciebie, ja nie mam postawy aroganckiej, żądającej, ja przychodzę do Ciebie w uniżeniu, uspokajam przed Tobą moją duszę i oczekuję Ciebie. Na po co? I wiecie, kiedyśmy w Ustce zaczęli sobie rozważać chyba najbardziej znaną modlitwę na świecie. Tak, tą modlitwę Ojcze Nasz. My nie będziemy o tym dzisiaj mówić. To w sumie ugrzęźliśmy. Ugrzęźliśmy na drugim wersecie od 5 tygodni. Jest po prostu kłopot ogromny z tą modlitwą. Nie dlatego, że ona jest jakaś trudna, ale dlatego, że to, co wokół tej modlitwy jest opisane przez dwóch ewangelistów, jest bardzo wyzywające. I o tym dzisiaj chcę powiedzieć. O tym, że Pan Bóg, zanim powiedział o tej modlitwie, jak się modlić, dał pewne wyzwania, pokazał coś, co mamy jako zadanie domowe do zrobienia i podzielę się tym z wami. Wiecie, że mamy dwa miejsca w Biblii, tak, gdzie ta modlitwa pańska jest wymieniana. Jedna jest w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, tak, a druga jest w Ewangelii Łukasza. W którym rozdziale? Brawo. Wsparcie biblijne. I co ciekawe, chciałbym, żebyśmy otworzyli to na moment, to co jest u Łukasza. To jest Łukasz 11 rozdział 2 do 4. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział 2 do 4. Jak ja się nawracałem i kaznodzieja mówił 11 rozdział, to było takie zawsze z sali szło, dzisiaj tylko takie, nawet nic nie słychać. 11 rozdział 2 do 4, a nie będę tego całego czytał, chcę tylko początek przeczytać, bo to jest ważne tutaj. A gdy on się, przepraszam, od 1 do 4, ale ja tylko dwa wersety przeczytam. A gdy on się modlił, jest napisane, mowa jest o Jezusie, na pewnym miejscu i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego, Panie, naucz nas modlić się. Jak i Jan nauczył swoich uczniów. Wtedy rzekł do nich, gdy się modlicie, mówcie. Czy ktoś was uczył kiedyś się modlić? Bo ten kontekst, który tutaj widzimy, i to jest pierwsza rzecz, na którą myśmy wszyscy zwrócili uwagę, to jest to, że my wszyscy zakładamy, że się umiemy modlić. Jak ktoś się nawraca, to samo mówimy, słuchaj, módl się, czytaj Biblię. I on próbuje. Ale co najważniejsze, taką rzeczą, która rzuca tu się w oczy, to jest to, że uczniowie chodząc z Jezusem zobaczyli, jak On się modli. Powiesz, no jak to, tam komora, prawda? Tego? Nie, nie. Oni zobaczyli, jak On się modli i mówią, Panie, my też tak chcemy. My też się chcemy modlić tak jak Ty. Ja sobie też takie zadałem pytanie, czy ja kiedykolwiek poprosiłem kogoś, żeby nauczył mnie się modlić? Żeby powiedzieć, bo prawda, że wszyscy mówią, módlmy się, miejmy społeczność z Bogiem codziennie. No wtedy jest pytanie, ale jak? Jak to zrobić? O czym tu Jezus w ogóle mówi? Zaraz przejdę potem do tego, do wyjaśniania pewnego. Drugi fragment, w ogóle Jezusowi zawsze modlitwa towarzyszyła, prawda? Cokolwiek, jakiekolwiek wydarzenia się działy, to zawsze one były poprzedzone modlitwą, tym, że On spędzał swój czas ze swoim Ojcem. W Ewangelii Mateusza, jak otworzymy, to jest Ewangelia, rozdział 6 w Ewangelii Mateusza. Wiecie, na grupę to chociaż ludzie odpowiadają mi, ale tutaj, bo wtedy łatwiej się prowadzi grupę. W Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale Jezus też zaczyna mówić o modlitwie, też wspomina tą modlitwę, ale też mówi, jest pewien kontekst, który tutaj jest w tym. A gdy się modlicie, mówi od 5 wersetu, nie bądźcie jako budnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. I przypomnijcie sobie ten psalm, Panie, nie wynosi się serce moje. Tak, czy tam nie wywyższa się serce moje, nie wynoszą się oczy moje. I to jest dokładnie to, co Jezus tutaj zaczyna mówić. Nie bądź arogancki, nie bądź wyniosły w swojej postawie wobec Boga. Oni tutaj, jak czytamy o tych gościach, to tacy byli. Ale gdy ty się modlisz, mówi Jezus, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Czyli bądź zamknięty. To jest ta rzecz, która, zamknięty w modlitwie z Bogiem, to jest ta rzecz, którą często gdzieś tam zapominamy. O tym, że ty musisz znaleźć miejsce, ty musisz znaleźć czas, gdzie ty będziesz kompletnie oddzielony od tego, co wokół ciebie. I tak właśnie rozmawiamy czasami i mówimy, co nam przeszkadza w modlitwie. Bardzo często komórka nam przeszkadza, zwierzak, kot przyjdzie, prawda. Już komórkę można odłożyć, ale zawsze tych myśli, które się pojawiają, kiedy zaczyna się modlić, są setki. Macie to, prawda? Jesteśmy ludźmi, dlatego Jezus jakby pokazuje pewien sposób, jak do tego podejść. I mówi dalej coś, co ludzie wywodzący się z ruchu zielonoświątkowego, ciężko im to zrozumieć, ale zaraz o tym będziemy mówić. Ale gdy ty się, ale modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie. Albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, mówi. Gdyż wie Bóg Ojciec wasz, czego potrzebujecie przed tym, zanim go poprosicie. I to był taki policzek dla nas, bo pomyślcie tak o swojej modlitwie przez moment. Ile czasu mówicie o swoich rzeczach Panu Bogu? O tym, jakie macie potrzeby, jakie macie oczekiwania. A Jezus mówi, nie musicie tego tak dużo mówić. Bo Bóg, Ojciec zna wasze potrzeby, są rzeczy ważniejsze w modlitwie. Wiecie, kiedy tak o tych potrzebach mówimy, mam taką historię, taka osoba, którą dobrze znam i to jest historia prawdziwa, proszę się nie obrażać, jeżeli kogoś to może dotknie, poszła do ortopedy. To była taka osoba dosyć otyła i poszła do ortopedy i mówi tak, Panie doktorze, potrzebuję jakichś tabletek i maści, bo mnie strasznie kolana bolą. No i tak siadła przy, tak jako Zbyszek siedzi tutaj, siadła przy tym doktorze. Ten młody, bo to był młody ortopeda, tak patrzy na nią, patrzy, podchodzi do niej, łapie ją za brzuch i mówi, proszę panią, pani potrzebą nie są tabletki. I tak trzyma ją za ten brzuch. Pani potrzebą jest 15 kilo mniej. I wtedy nogi przestaną boleć, mówi. Jak różnie postrzegamy potrzeby nasze, a jak one są postrzegane przez innych. Jest taki jeszcze fragment z Biblii. W objawieniu świętego Jana Bóg do jednego z kościołów mówi tak. Myślisz, że jesteś bogaty, tak? I niczego ci nie potrzeba. Tak, nie masz żadnych potrzeb. Bogaty jesteś, mówisz, wszystko mam, nie masz żadnych potrzeb. I nagle widzimy Bożą perspektywę. Nie masz żadnych potrzeb. A on mówi, a ja ci mówię, że jesteś biedny, tak, i tak dalej, i tak dalej. Bóg wymienia się z miłości, bo Bóg mówi do ciebie tylko dlatego, że cię kocha, nie dlatego, że tam potrzebuje cię uderzyć, czy ma taką potrzebę, żeby kogoś zniszczyć. Bóg mówi z miłości. I teraz wiecie, co tak żeśmy o tym rozmawiali, wszyscy mówią, no faktycznie, faktycznie i ja nie wiem, czy wy kiedyś żeście sprawdzili, tak dla swojej wiedzy, ja mam taką, jakby to powiedzieć, potrzeby czasami sprawdzić, co oryginalny tekst mówi w danym wersecie. Nie powiem, że to jest mój konik, ale czasami mam taką pokusę, żeby to sprawdzić. Ja nie wiem, czy wy kiedyś sprawdziliście, co to znaczy modlitwa. Po grecku. To wam później powiem. Bo pierwsze pytanie, które się zadaje, które sobie zadaliśmy, kiedy czytaliśmy ten tekst, to jest po co? Po co Pan Jezus w odpowiedzi na pytanie uczniów podaje gotową modlitwę? My jesteśmy z różnych kościołów, prawda? Z różnych społeczności. Jakbyś zapytał się, jaki jest najczęstszy zwrot w kościele prawosławnym, to Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu, prawda? Jaki jest najczęstszy zwrot w kościele katolickim, w tej społeczności? Jak się pozdrawiają katolicy? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No na wieki wieków, amen. Bo króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. A jak się pozdrawiają? Jaki jest najczęstszy tekst zielonoświątkowców? Chwała Bogu. Albo jak wchodzisz na ich społeczność, to tak jak to mój brat Piotr mówi, szara Barbara. Tak? A Jezus w odpowiedzi na prośbę uczniów, on mówi, naucz nas modlić się. On mówi, a ja wam dam gotową formułkę. I dla nas ludzi, którzy wywodzą się z ruchu zielonoświątkowego, to jest coś nie okej, tak? No jak gotową formułkę dać do modlitwy? No to kościoły historyczne, to tak, oni mają całe tomy modlitewników. Ale nam gotową modlitwę dawać? No przecież ja powinienem się umieć modlić. A jednak Jezus wychodzi z założenia, że chyba jest coś z tym, że nie zawsze umiemy się modlić. Zgodzicie się ze mną? Nie musicie. Bo gdyby tak nie było, to by Jezus nie dał gotowej formułki. Kiedy stajemy przed Bogiem i zaczynamy się modlić, i teraz będę mówił o takiej modlitwie sam na sam z Panem Bogiem, o tej, o której On mówi, wejdź do komory swojej i zamknij drzwi za sobą. Tam nie jest komora, tylko pokój, tak bardziej, nie? Bo my dzisiaj od rana wszyscy w komórkach siedzimy. Więc chrześcijaństwo jest po prostu pełną gębą. Ale on mówi o pokoju, on mówi o miejscu, a nie o siedzeniu w komórce. I on mówi, wejdź do pokoju, zamknij drzwi i zaczniemy. I wtedy wiemy, że wylewamy przed Bogiem swoje serce, wiemy, że wstydzimy się naszych grzechów przed Bogiem, jesteśmy Mu wdzięczni za dobro, które otrzymujemy. I to możemy powiedzieć, to jest taka nasza pełna, osobista modlitwa. Ale nie wiem, czy myśleliście o tym, że jednak potrzebujemy takiego wspornika, aby ta nasza modlitwa własna i nasz obraz Boga nie nabrał takiego subiektywnego charakteru, że wszystko w modlitwie krąży wokół mnie. Tak? Ja, Panie, jestem, ja potrzebuję, ja jestem, mi, mnie, dla mnie i tak dalej. Kiedy pierwszy Kościół uczył się modlić, bo oni się uczyli też modlić, wszyscy się muszą nauczyć modlić. Tak jak dziecko się musi nauczyć chodzić, tak każdy z nas musi się nauczyć modlić. To oni bardzo często używali psalmów i to dzisiaj zobaczymy. To była dla nich szkoła modlitwy, psalmy. Mamy ich dosyć sporo. Ile? 150 chyba, nie? Czy 151? Ile psalmów? 150. Dziękuję. Mam suflera z tyłu. Jak się rodzi modlitwa w sercu? Najpierw myśl wyprzedza słowa, jak się modlimy, tak? Szuka ich, formuje, Panie, jaki jesteś? Jaki jesteś? Ale kiedy zaczynamy recytować psalmy na przykład, kiedy zaczynamy się modlić psalmami, to najpierw jest słowo, najpierw jest głos, a nasza myśl musi się dostosować do tego, co czytamy. Bo my ludzie, Biblia mówi, sami z siebie nie potrafimy się modlić. Zbyt daleko czasami jesteśmy od Boga, nasze myśli są zbyt daleko od Boga. I kiedy bierzesz psalm do ręki i zaczynasz czytać, tak jak dzisiaj czytaliśmy na przykład psalm 131, twoje myśli zaczynają biec tam, gdzie Pan Bóg chce, żeby one się znalazły. I to jest ta druga piosenka, co dzisiaj śpiewaliśmy, tak? Jeśli idę tam, gdzie Ty nie chcesz, żebym szedł, proszę zatrzymaj mnie i tak dalej. Jeśli coś tam, to proszę zainterweniuj w moim życiu. I myślę, że Jezus wiedział o tym, że nasze modlitwy, jeśli nie dostaną pewnych wytycznych, pójdą właśnie w tym kierunku, kiedy będziemy bardzo mocno skupiać się na sobie, a zapominać o tym, jaki jest Bóg. Kim On tak naprawdę jest i co On może zrobić. I co to znaczy modlić się według Biblii w greckim? To jest No jakbym was zapytał, co znaczy modlić się? Rozmawiać, tak? A czy to tak nie jest czasami w naszym życiu, że mówił dziad do obrazu, a obraz ani razu? Że mówimy, to jest tak, jakbyśmy się ostatnio śmiali, spotyka się małżeństwo i jedna osoba w małżeństwie, nie powiem, która, przez godzinę gada. A potem mówi, ale mieliśmy dobry czas. Czy często nasza modlitwa, nasze spędzanie czasu z Bogiem nie wygląda właśnie na tym, że my się wygadamy, powiemy amen, taki dobry czas mieliśmy z Bogiem. To po co się zamykać w komorze? I wiecie, ja sobie tak siadłem któregoś dnia, bo w sumie zaintrygowałem mnie to. Mówię, no bo wszyscy wiedzą, że modlitwa to jest rozmowa z Panem Bogiem. Potem wyszło nam, że tak naprawdę to jest monolog z Panem Bogiem. No bo jak rozmowa, to On powinien do nas mówić, prawda? A czasami się zdarza, że On nie mówi. Albo my Go nie chcemy słuchać, albo no, różne rzeczy. No ale koniec końców jest tak, że po prostu wygadamy się. Kiedybyście otworzyli grecki tekst tego Nowego Testamentu, to gdziekolwiek, zwłaszcza w Ewangelii Łukasza, kiedy uczniowie przychodzą do Jezusa i mówią, naucz nas modlić się, jak Jan nauczył swoich uczniów, on mówi, a gdy wy się modlicie, mówcie, to jest dokładnie takie słowo, już wam powiem, prosewchome. To tak po grecku się mówi, tak przynajmniej fonetycznie się mówi. A co to oznacza? No właśnie, no to oznacza modlitwę. A tak dokładnie, gdybyśmy weszli głębiej w to, w znaczenie tego słowa, które konkordacja Stronga podaje. To jest taka stara konkordacja gościa, który naprawdę bardzo dużo zrobił, jeśli chodzi o egzegezę tekstu biblijnego. To on podaje w taki sposób. Posłuchajcie, bo zaraz będziemy czytać Biblię i zobaczyć, jak to działa. Modlitwa to dosłownie, abyście wchodzili w interakcję z Panem, zamieniając ludzkie życzenia, idee na Jego życzenia. Wchodzenie w społeczność z Bogiem taką, że wasze myśli, wasze pragnienia i tak dalej są zamieniane przez Jego pragnienia. To jest to, co śpiewaliśmy. Kiedy w społeczności z Bogiem On zaczyna mówić, albo inaczej, ty pozwalasz Mu, żeby Jego myśli, Jego pragnienia i to, co On ma do powiedzenia, stały się twoją częścią. I to jest to najtrudniejsze. Teraz taką książkę niedawno sobie czytałem. Facet powiedział, że taki policyjny negocjator opisał taką sytuację, mówi, że kiedy negocjujesz z porywaczami, czy w jakiejkolwiek rzeczy negocjujesz z kimś, to mówi, najważniejsze jest, żeby ta druga osoba powiedziała ci w końcu zgadza się. Nie masz racji. Ale powiedziała racja. Bo jest ogromna różnica, kiedy ktoś ci coś mówi, no masz rację, masz rację. No i pójdziesz. Ale kiedy to co ta osoba mówi do ciebie, stanie się twoją częścią, to powiesz racja. I to jest tak, jak tutaj Zbyszek powiedział o operacji, tak, pastora Arka. I facet podaje taki bardzo, myślę, znamienny przykład. Mówi, że bardzo często w operacji wszczepienia właśnie bypassów czy kardiologicznych lekarz po operacji, oczywiście udany, pacjent też przeżył, idzie do pacjenta i mówi mu, jak ma zmienić swoje życie. Mówi mu to, tamto. I pacjent zawsze mówi, tak, panie doktorze, ma pan rację. Po 2 latach 90% tych ludzi nawet nie zaczęło przestrzegać tego, co doktor powiedział. Doktor ma rację, ale to nie jest moja racja. Chciałem, żebyśmy otworzyli Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, to taki przykład, kiedy Kościół zaczyna na podstawie akurat wtedy psalmów, no i trudno było oczekiwać, że mieli Nowy Testament, zmieniać swoje zachowania, zmieniać to, co ważne w życiu. Pamiętacie, mamy Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział? Pamiętacie tą historię, tak, że Jezus zabiera uczniów na Górę Oliwną i od 6 wersetu czytamy takie słowa, a gdy oni się zeszli, pytali go, mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? No to jest najważniejsze, nie? Jezus odchodzi, ale najważniejsze jest, żeby odbudować Królestwo Izraelowi. Rzekł im, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, aż po krańce ziemi. Gdy to powiedział, oni patrzyli, został uniesiony w górę i obok wziął go sprzed ich oczu. A gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężczyźni w białych szatach stanęli przy nich i rzekli, mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście, idącego do nieba. Taka typowa sytuacja w naszym życiu. Jezus odchodzi, ale mają jeszcze z nim społeczność. Jezus coś do nich mówił, ale oni w ogóle mają myśli gdzieś indziej. Jezus mówi, że przygotowuje dobre rzeczy, tak? Że to nie jest wasza rzecz pewne rzeczy wiedzieć. A co oni mówią? No Panie, ale my mamy potrzeby. Jakie macie potrzeby? No królowania, więc kiedyś Królestwo Boże Twoje tu objawi. Kompletnie się mijają z Bogiem. Jak często ja w modlitwie się mijam z Panem Bogiem, ja mam swoje potrzeby, mówię, ale kiedy odbudujesz królestwo? I kiedy się modlicie, zobaczcie, jak często wasze potrzeby się mijają z Bogiem. Dlatego on dał ten przykład, tak, bądź królestwo, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja. Jak często moja potrzeba się z Jego wolą mija. A w ogóle, żeby uświęcać Jego imię, to już w ogóle jest... Dlatego on dał wzór pewien. Mówi, chcę, żebyście do tego o tym zaczęli mówić, myśleć. Bo ten przykład uczniów jest taki typowy dla mojego życia. Boże, ale ja mam taką potrzebę królowania, rządzenia. Ty żeś tyle naopowiadał przez te 3 lata. Ja mam po prostu taką potrzebę. Często ludzie się nasłuchają kazań, które mają niewiele wspólnego z Bożym Królestwem i mają takie potrzeby rozbuchane, że potem przykro tego słuchać. Ale jest też drugi moment, tak? Jezus już odszedł, oni stoją i patrzą, rozmarzeni. Bogu dzięki, że posłał aniołów. Mówi, panowie, czemu wy tu w ogóle stoicie jeszcze? Na co wy czekacie? A oni rozmarzeni w przeszłości jeszcze siedzą, bo Jezus niedawno był, bo Panie, tak fajnie kiedyś było. Nie wiem, czasami już wiecie, już przekraczasz 40 i tak spotykasz się ze swoimi kolegami, z koleżankami, ale kiedyś to było fajne, liceum, jakie czasy fajne były. I tak słuchasz tego i mówisz, Boże, no po prostu tragedia. A w kościele jak kiedyś fajnie było, teraz to... A w życiu mi jak kiedyś fajnie się powodziło. I tak stanąłeś i tak myślisz, jak było kiedyś fajnie. No tym razem Bóg aniołów nie pośle. Nie dość, że masz rozbuchane ambicje, to jeszcze żyjesz przeszłością. A on mówi, nie wiecie, co macie robić? Jezus przyjdzie, tym się nie musicie przejmować. On zrobi swoją robotę. Ale wam dał pewne polecenie do zrobienia. Idźcie i oczekujcie. I to jest to, co psalmista mówił. Oczekuję, Panie, Ciebie. Moje serce jest wyciszone. Izraelu, oczekuj Pana. I oni wrócili. To jest taki fajny fragment o tym powołaniu 12 apostoła. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś kazanie z tego fragmentu. Bo na pewno z 2 rozdziału Dziejów Apostolskich słyszeliście... No powiem 10 kazań, bo setki to już bym przesadził. Ale z 1 rozdziału, od 12 do 26 wersetu, ile z was słyszało kazanie z tego fragmentu? No co tam, wybrali apostoła. Ale to jest to właśnie, co, co my pomijamy. My tak bardzo się skupiamy na drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, a pomijamy pierwszy rozdział. A co się dzieje w pierwszym rozdziale? No chłopaki oczekują razem z Marią, Matką Jezusa i innymi niewiastami. A czego oni oczekują? No właśnie, czego oczekujesz, jak siedzisz, jak jesteś w modlitwie? Że się wygadasz? No to pogadasz jeden dzień, a oni tam podobno 10 dni siedzieli i oczekiwali. I co się wtedy stało? I przyszło słowo. Oni wzięli psalm, tak? W końcu Piotr się zdenerwował, bo przecież tam się nic więcej nie działo, tylko oczekiwali. Wstał i mówi, doszło mi słowo Pana. I od 20 wersetu czytamy tam, napisano bowiem w księdze psalmów, niech siedziba jego stanie się pusta i niech nikt nie mieszka w niej oraz, a urząd jego niech weźmie inny. Trzeba więc, czyli oni oczekują, są przed Panem Bogiem i w pewnym momencie biorą psalm i ich myśli w końcu zaczynają, zamiast błądzić po, prawda, obiecanym Bożym Królestwie czy życiu, które było kiedyś, zaczynają właśnie ta myśl zaczyna podążać za Bożym Słowem. Oni wchodzą w interakcję z Panem, gdzie Pan Bóg zaczyna wymieniać swoje pragnienia i wkładać w ich serce. I w końcu Piotr wstaje i mówi, tak jest zapisane. I co oni robią? Wybierają 12 apostoła. No słuchajcie, a gdyby oni nie wybrali 12 apostoła, no to jeden tron w niebie byłby pusty. Bo tam w objawieniu świętego Jana czytamy, że tam 12 tronów jest, prawda, dla apostołów. I dopóki ktoś tam nie zostałby wybrany, czyli dopóki Pan Bóg nie włożyłby w ich myśli tego, że mają wybrać tego apostoła, nie wiem, czy objawienie świętego Jana by się dokonało. A przecież tego wszyscy oczekujemy. My oczekujemy apokalipsy, nie? My oczekujemy końca świata i obiecanego Królestwa Bożego. I tak długo, jak Jego Słowo nie zmieni naszego myślenia, tak długo nie nastąpi przemiana, tak długo Duch Święty nie przyjdzie. Dlatego dziwi mnie zawsze fakt, że ludzie pomijają ten fragment, kiedy mówią o Dniu Zielonych Świąt. Tam musi nastąpić zmiana. My chcemy Ducha Świętego, prawda? I co jest ciekawe, nie wiem, czy zauważyliście, jak kiedyś czytaliście, czy to powiązaliście. Jezus mówi o modlitwie Ojcze Nasz, tak? Mówi i mówi, myślicie, że Bóg, że wy będąc złymi umiecie dobre rzeczy dawać, o ileż więcej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Co jest odpowiedzią Boga na modlitwę? Bóg. Bóg chce dać siebie Tobie. To jest ostateczny cel modlitwy. Mówisz, o, może chleba by mi dał z kiełbasą. Nie. Celem, ponieważ On jest dobrym Ojcem, celem ostatecznym modlitwy jest to, żeby Bóg był w Tobie. Duch Święty jest ostatecznym celem modlitwy i to widzimy tu w Dziejach Apostolskich. Jak tylko się synchronizowali z Bogiem, jak pozwolili, żeby Bóg wymienił, oni jeszcze może mieli żal do tego Judasza, ale kiedy już stwierdzi, okej, Maciej, ha? Chyba Maćka wybrali. Tak, Macieja? Tak właśnie patrzę. Macieje. W końcu Maćka wybrali na apostoła, apostoł Maciek. Będziemy go widzieć w niebie, na tronie. I dzięki temu zestrojeniu się poszło to dalej. Ale jest jeszcze drugi, bardzo niesamowity dla mnie fragment, który właśnie pokazał, to zgadza się, Panie. Racja. To jest taki fragment w Dziejach Apostolskich, w 10 rozdziale. Chciałem otworzyć, bo w ogóle 10 Dzieje Apostolskie pokazuje, jak się Kościół zaczyna uczyć modlić. W 10 rozdziale Dziejów Apostolskich jest taka historia Piotra i Korneliusza. Pamiętacie, nie? To jest ten moment, kiedy Kościół otwiera się na pogan w końcu. No Bogu dzięki. Ale też nie obyło się bez tego, że w końcu człowiek musiał się zgodzić z Bogiem. A jak to się odbyło? No to Piotr gdzieś tam był w domu w Cezarei. Nie Piotr. Piotr był, gdzie on był? On gdzieś siedział na dachu i się modlił. A pewien mąż w 10 rozdziale od 1 wersetu. A pewien mąż w Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwany italsko, pobożny, bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużne ludowi i nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9 godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Tak? I mówi mu, żeby posłał do Joppy po niejakiego Szymona. I potem Szymon wychodzi na dach, jest w Joppie, wychodzi na dach i czuje, że coś gotują. Prawda? Tam jest napisane, że oni gotują. I on wtedy popada w zachwycenie. I co robi Pan Bóg wtedy? Pan Bóg spuszcza takie prześcieradło za cztery rogi, a były w nim, w 12 wersecie czytamy, były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. No to tak Żydowi by przez gardło nie przeszło. Piotr zaś rzekł, to jest ważne, przenigdy. Boże, nie zgadzam się z Tobą. Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A gdy głos znowu po raz wtóry do niego, co Bóg oczyścił, to nie miej za skalane. A stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. I podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać to widzenie, które miał, mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli u bramy. I znamy tą historię dalej. Piotr wstaje i idzie z nimi. Muszę notatkę zobaczyć. Czy doszedł? Doszedł i w wersecie 34 następują fantastyczne słowa. Słuchajcie, on ma czas na rozważanie tego, co Pan Bóg do niego powiedział. To nie był psalm, ale Pan Bóg bezpośrednio zaczyna mówić. Piotr wychodzi na modlitwę, a potem pozwala, żeby pokazało się jakieś widzenie. Pozwala, żeby Bóg do niego zaczął mówić. No pewnie, że łatwiej by było, jakby przy każdej modlitwie było widzenie, nie? Ale tak nie jest zawsze. I Piotr wchodzi do domu Korneliusza i 34 werset. Możemy to sobie wystawić. O, bardzo niesamowici jesteście. I Piotr otwiera usta i rzekł: teraz pojmuję, że Bóg naprawdę nie ma względu na osobę. I ten wyraz pojmuje w Grece jest niesamowity. Bo jego tłumaczymy dosłownie uczynienie go swoim albo złapałem to. Czyli Piotr po wielu, wielu dniach czy tam godzinach, Pan Bóg do niego mówi, a on w końcu mówi: mam to. O to chodziło Panu Bogu. Złapałem to, uczyniłem to swoim. Zgadza się. Racja. I to jest ten moment, kiedy ty i ja, kiedy stoimy przed Panem Bogiem, kiedy mamy społeczność ze swoim Bogiem, musimy dojść do takiego miejsca, że oprócz mówienia do Niego zaczynamy być cicho przed Nim. Zaczynamy brać słowo, bo ja nie mówię o tym, że ty nie czytasz Biblii. Może ci się zdarza poczytać Biblię czasami. A tu nawet nie chodzi o to, żeby poczytać Biblię jako dla wiedzy, bo też dobrze mieć wiedzę biblijną, prawda? Tak jak tutaj Asia co chwila mi tutaj pomaga, bo ma wiedzę biblijną. No, większą niż moja, widzę. Gdyby nie dodatki, to nawet nie wiedziałbym, czy doszedł do tego Korneliusza, czy nie. Ale chodzi o to, że kiedy kończysz już mówić, to bierzesz fragment Biblii i mówisz: Panie, a co ty teraz chcesz do mnie powiedzieć? Jaki ty masz dla mnie dzisiaj przekaz? Jaka jest myśl, którą chcesz się podzielić ze mną? Wiecie, mamy takie zdanie domowe. Wiesz, jakie trudne jest? Powiem wam, że ludzie wymiękają. Zdaliśmy sobie taki trud, no, dla niektórych to nie jest trud, ale dla niektórych jest ogromny. znaleźć 15 minut dziennie, takie dokładnie 15 minut, że ty wyłączasz wszystko. Nie ma ciebie. Jesteś ty i Pan Bóg. Próbowaliście się kiedyś modlić tak 5 minut? Ale tak nie, że mówisz, jak ci źle jest. Albo na przykład jak mówisz językami, po 5 minutach to już gardle wysycha. A tu bardziej chodzi o to, że ty znajdujesz czas w tym swoim dniu, tak jak znajdujesz czas na wiele innych rzeczy. Zamykasz się, powiesz, no ale wiesz, jak ja powiem żonie, że ja idę do komory, to takie jakbym, prawda, stał na rogu ulic, prawda, i się modlił. Nie, to nie to prawda, to nie jest to samo. Bo ona nie wie, albo on nie wie, o czym ty rozmawiasz ze swoim Bogiem. To jest twój czas, po to Jezus powiedział, żebyś znalazł sobie czas pomodlić się do Niego, powiedzieć coś do Niego, co ci leży na sercu, ale też znaleźć czas w tych 15 minutach. Dlaczego mówię o 15 minutach? Dlatego, że to już jest duże wyzwanie, żeby to zrobić codziennie. Na początku mówiłem 10, też było wyzwanie. Powiesz, no jak to można? Bo tu nie chodzi o to, żeby modlić się, jak zmywa się naczynia, czy jak się odkurza dom. Czy jedziesz do pracy, włączasz sobie muzę i, prawda, modlisz się. Tu chodzi o kompletnie inny czas. Czas, kiedy masz społeczność z Bogiem, kiedy wyciszasz swoje serce przed Bogiem i mówisz, oczekuj Pana. Oczekuj Pana, nie gadaj. Nie mów już więcej, weź Jego słowo. A kolejnym krokiem jest, kiedy ty się zanurzasz kompletnie w Bogu, że po prostu jesteś przed Nim sam, nic nie mówisz. Jesteś w ciszy przed Nim. I to jest modlitwa, którą Pan Bóg chce, żeby wymieniać. Wymieniać z Tobą swoje myśli. Żebyś był tak jak Jezus. Nie ciągle gadał. Czytam też taką książkę teraz, od czasu do czasu mi się tam jakoś wpadnie. I taka jedna kobieta opisuje właśnie to straszne gadulstwo przed Panem Bogiem. I mi mówi, mogę przeczytać? Wiecie, Kościół ma 2000 lat, jakby na to nie patrzeć. Bogactwo Kościoła jest od 20 wieków, dobrze mówię? Tak, 2000 lat to dwa, jeszcze pamiętam. I cierpiemy z tego jako Kościół. Za chwilę nas nie będzie, będzie kolejne pokolenie. I naszym zadaniem jest zostawić im to, co będzie pomagać im chodzić dalej za Bogiem. I ona mówi takie słowa, mały członek jest język, ale wielkie rzeczy czyni. No to od Biblii zaczyna bardzo dobrze. Wierzący, niemilczący nie dojdzie nigdy do świętości. Nie zostanie świętym, pisze. Niech się nie łudzi, chyba że mówi przez niego Duch Święty. W ten czas nie wolno milczeć, pisze. Ale na to, żeby usłyszeć głos Boży, trzeba mieć ciszę w duszy i być milczącym. Nie milczeniem ponurym, ale ciszą w duszy. To jest skupieniem w Bogu. Można wiele mówić, a nie przerywać milczenia. A znowu można niewiele mówić, a zawsze łamać milczenie. O jak niepowetowaną szkodę przynosi niezachowanie milczenia. Wiele się krzywdy wyrządza bliźnim, ale najwięcej to chyba własnej duszy. Bóg nie udziela się duszy gadatliwej, która jak truteń w ulu wiele brzęczy, ale za to nie wyrabia miodu. Dusza gaduła jest pusta we własnym wnętrzu. I tak dalej, i tak dalej. I to tak przeczytałem to i tak sobie zacząłem myśleć o tym, ile my przegadamy, jak bardzo jesteśmy rozbuchani w środku, ale tak mało jest tego wyciszenia przed Panem Bogiem. Jakieś 4 tygodnie temu poszedłem na spacer i przechodziłem tam jakaś, nie w wózce, ale tam w innym miejscu, gdzie mieszkam też. I tam jakaś jest joga, tak? I tam otwarte takie duże szyby i tam ludzie siedzą i się wyginają i ci tam tego... Fajnie się wyginają, no nie powiem, nie? Ale szukają uciszenia, tak? Z reguły ludzie szukają w takich rzeczach uciszenia. I tak sobie poszedłem dalej, no co będę oglądał, jak się tam, prawda, gimnastykują, tylko zazdrość bierze, nie, że ja nie potrafię. Tak. I tak sobie pomyślałem, ile ludzie spędzają czasu, żeby gdzieś tam takie rzeczy zrobić. A ja nie potrafię 15 minut znaleźć w ciągu dnia, ale takiego naprawdę 15 minut, że się zamykam, mam z nim i tylko z nim społeczność, że nic mi nie brzęczy wokół, bo to jest szkoła, bo modlitwa nie przychodzi łatwo, modlitwa jest zawsze szkołą, dlatego uczniowie widząc Jezusa, ja już kończę, mówią, naucz nas się modlić. Prosimy Cię, naucz nas. Oni widzieli, jak modlitwa zmieniała jego życie i dlatego przyszli do niego. On nie powiedział, o, panowie, no 3 lata za mną chodzicie i nie wiecie, jak się modlić? 20 lat chodzisz, jesteś nawrócony i nie wiesz, jak się modlić? No tak może być czasami. Nie jest wstydem przyznać się, że się nie umie modlić. Wstydem jest nie rozpocząć nauki, bo uczniami wszyscy jesteśmy. Jakby na to nie patrzeć. Znajdź 15 minut w ciągu swojego dnia. Takiego, żeby być z Nim. Nie musisz nic mówić. To tak jak stare małżeństwo mówią, my się rozumiemy bez słów, nie? Młode małżeństwa, jak powiedzą, że my się rozumiemy bez słów, to potem już ich nie ma, nie? Bo on w ogóle nie chce ze mną gadać, albo ona w ogóle ze mną nie rozmawia. Ale stare małżeństwo mówi, my się rozumiemy bez słów. I Bóg chce, żebyś się rozumiał z Nim bez słów. Ale też przede wszystkim chce. Ale dlaczego oni się rozumieją bez słów? Bo oni już się powymieniali myślami. On wie, co ona myśli i ona wie, co on myśli. A czy my wiemy, co Pan Bóg myśli? Bo celem Ducha Świętego jest, abyśmy byli przeistoczeni na obraz Jezusa. Dlatego On się dzieli z uczniami swoimi tym najintymniejszą rozmową między sobą a Ojcem. I mówi, Ojcze nasz, który jesteś w niebie i tak dalej, i tak dalej. Znajdź 15 minut. Spróbuj pozwolić Mu, żeby wymieniał się z Tobą swoimi myślami. My tak co tydzień teraz mamy. I co Pan Bóg do Ciebie powiedział? Mi się grupa coraz bardziej mniejsza robi. Nie wiem. Bo nie wiem, czy nic nie mówi, czy po prostu nie mają czasu 15 minut w ciągu dnia. Zawsze się znajduje, prawda, coś, żeby nie przyjść na grupę. No ale tak to jest. Kiedyś Pan powiem, już tak na koniec, kiedyś jak byłem pastorem, też zrobiłem taki numer, mówię, no to bracia i siostry, ja, ponieważ byłem jedną osobą wtedy usługującą, grającą i człowiek orkiestrą, słuchajcie, ja bym też chciał się zbudować, to ja na każdym nabożeństwie będę prosił, żebyście siedzieli Słowem Bożym. Ale mi się szybko Kościół wyludnił, mówię Wam. Jeden mówił, że nie potrafi po polsku mówić, drugi mówił, że no nie miał czasu, że nie ma daru do przemawiania. Ja mówię, no ale rozmawia, że on rozmawia z mężem, tak, no to porozmawiaj dzisiaj z nami, nie? No podziel się tym, co Bóg mówi do ciebie. No okazało się, że Bóg bardzo mało mówi. Nie? I tak po paru latach znowu wznowiłem tą próbę, ale widzę, że nadal jest milczącym Bogiem. Ale to przede wszystkim dlatego, że nie ma tej dyscypliny. Bo modlitwa jest walką i to nie ma bez dwóch zdań. Znajdźcie 15 minut na Niego. Znajdźcie, zobaczcie, co On mówi do naszego życia. Nie do Kościoła. Bo my mamy wiele słów, które mówią do Kościoła. Nie? Bóg mówi do ciebie, upamiętajcie się, grzech, wszędzie grzech i tak dalej. Ale co On mówi do ciebie? W tych 15 minutach nie ma ważniejszej rzeczy niż oczekiwanie Pana. Bo jesteśmy pielgrzymami, jak mówi Dawid. To jest pieśń pielgrzymek. Oczekuj Pana teraz i na wieki. Amen.